Proszę Państwa, w naszym studio, tak jak już zapowiedziałam Państwu, psycholog, pani Joanna Sajko-Stańczyk, psycholog, który między innymi zajmuje się komunikacją międzypłciową, doradca kariery, wykładowca akademicki. No i warto dodać, że przeszkolona przez Johna Greya, tak, to jest, proszę Państwa, ten pan, który napisał książkę Mężczyźni są z Marca, kobiety z Wenus. Pani Joanna dzisiaj będzie nam, mam nadzieję, odpowiadać na pytania dotyczące motywacji, bo o motywacji chcemy dzisiaj mówić. Połowa już miesiąca ponad za nami, a to tak zawsze ten 1 stycznia i tak zbliżająca się ta data, jakoś tak nas skłania do tego, żeby sobie jakieś postanowienia w związku z kolejnym rokiem w naszym życiu obierać. Tylko że to tak zazwyczaj się dzieje, że na tych postanowieniach nam się cała nasza droga ku celowi kończy. No i dzisiaj będziemy chciały dotknąć tego problemu, dlaczego tak się dzieje, dlaczego nam się tak nie udaje z tymi postanowieniami, potem się frustrujemy, no ale mimo wszystko potem znowu wracamy do postanowień. Ale zacznijmy od tego, dlaczego warto robić postanowienia, czy rzeczywiście każdy człowiek w życiu potrzebuje celów.
W ogóle witam Państwa serdecznie w nowym roku. Też chcę dodać, że najgorsze mamy już za sobą, ponieważ najgorszy dzień, taki depresyjny, pierwszy dzień w roku właśnie w styczniu już minął. I to jest właśnie...
Jest to dobra wiadomość.
To jest właśnie dzień, który przypada na moment, kiedy zaczynamy weryfikować plany z końca roku na ten nowy rok. No i dochodzimy do takiego wniosku, że chyba jednak nam nie idzie tak dobrze, jak sobie założyliśmy, że będzie szło. Ale wracając do naszego pytania. Znaczy, to jest już dawno stwierdzone, że cel, jakikolwiek by on nie był, to jest tak, że weźmy sobie najbardziej banalny cel, zrobienie zakupów na przykład danego dnia, czy wyjście do lekarza, czy wyjście do fryzjera, czy w ogóle jakiekolwiek wyjście z domu zaplanowane sprawia, że wstając rano z łóżka, już mamy w głowie zaplanowane kolejne działania. I nie posiedzimy sobie dłużej przy kawie, nie wiem, nie będziemy spędzać jakoś tak... bezproduktywnie czasu przed telewizorem na przykład, tylko ten cel, ten drobny cel już motywuje nas do tego, żeby bardziej się w tym czasie spiąć i jakby te konkretne działania podporządkować pod ten cel. I tak jest z każdym celem. Z tym, że no ja wspomniałam o celach, które może nie są jakoś bardzo motywujące, ale jednak i tak działają. Więc krótko mówiąc, sekret, jeden z sekretów polega na tym, że nie chodzi o to, jakby tkwi w tym, w jaki sposób wyznaczamy te cele, czyli jak ten cel musi być sprecyzowany, w jaki sposób on musi zostać zakodowany w naszym mózgu, żeby nas motywował. Czyli w momencie, tak jak mówię, jeśli zakupy, jeżeli zwykłe wyjście z domu nas motywuje, to z jakiegoś powodu tak się dzieje, że my jednak wstajemy z tego łóżka i robimy to. Pod warunkiem oczywiście, że nie wiem, nie mamy jakiejś depresji ciężkiej, tak, czy jakiegoś tam innego stanu przygnębienia. Natomiast te cele, które sobie często stawiamy, one nie spełniają pewnych kryteriów. One są gdzieś bardziej zawieszone w obłokach. To są bardziej nasze marzenia niż cele po prostu. I przez to ich nie realizujemy. Ale jest też już dawno udowodnione, że ludzie, którzy stawiają sobie cele, cały czas podnoszą sobie poprzeczkę, przekraczają tą poprzeczkę, to są ludzie szczęśliwsi. Oni mają poczucie tego spełnienia, poczucie tego, że... no, że po coś jakby są na tym świecie, że mają jakąś misję do spełnienia, cokolwiek by to nie było, bo każdy ma z nas inne cele. A jeśli nie stawiamy sobie tych celów, no to też jakby warto siebie zapytać, jak ja się z tym czuję, jeśli nic nie robię, jeśli gdzieś jakby moje życie tkwi w martwym punkcie, a tak naprawdę nie tkwi w martwym punkcie, tylko się nawet jakby cofamy. Czyli jakby nie stawiając sobie tych celów, nie idąc do przodu, nie tylko stoimy w miejscu, ale się cofamy. I ja często pracując z klientami, którzy jakoś tak przekornie mówią, a ja podejmuję decyzję, że się nie zmienię. Że na przykład nie będę szukał pracy, nie będę zmieniał pracy nowej, po prostu będę sobie tutaj stał w miejscu, nie będę się zmieniał. To tak naprawdę podejmując taką decyzję, to zabrzmi paradoksalnie, ale już podejmujemy decyzję o zmianie. Bo postanawiając, że się nie zmienimy, no to właśnie się zmieniamy.
Podejmujemy jakąś decyzję.
Podejmujemy jakąś decyzję, dokładnie.
Ale wracając do tego, o czym pani powiedziała, no właśnie, te drobne cele, bo trzeba powiedzieć o tym, że no cele życiowe, no to jest inna kwestia, a te drobne, codzienne, to już inna bajka, ale te codzienne też mogą sprawiać, że niektórzy nie osiągają ich, no bo sobie zaplanują, owszem, to wyjście i tak dalej, będzie cały plan dnia ułożony, przy czym wstajemy lewą nogą i nie chce nam się już robić jednej, drugiej, trzeciej rzeczy. Szukamy wymówek, żeby tego nie robić. No właśnie. I podejmujemy sobie taką decyzję, że odkładamy te plany na później. Więc co zrobić, żeby rozpocząć w ogóle jakiekolwiek działanie ku temu celowi? Co nas może zmotywować?
No właśnie, motywacja to jest słowo klucz. Często jest, można gdzieś spotkać się w literaturze dotyczącej motywacji takiego sformułowania, że nieważne jest to, jak to zrobisz, jeżeli twoje dlaczego jest wystarczająco mocne. Czyli jeśli za naszym celem kryje się to dlaczego, czyli dlaczego ja chcę to zrobić, dlaczego to jest dla mnie ważne, co mi to da, jakie to mi przyniesie korzyści, jakie będą z tego efekty, jeśli to jest wystarczająco mocne, to bez problemu ten cel zostanie zrealizowany. Czyli jeśli ta motywacja jest wystarczająco wysoka, to na pewno ten cel zostanie zrealizowany. Natomiast nasz problem polega głównie na tym, że my się zastanawiamy, dobrze, jak to zrobić, co ja mam zrobić, jak mam to zrobić. A gdybyśmy głębiej siebie zapytali, jaki to ma dla nas sens, czy to w ogóle ma dla nas sens, to często ta odpowiedź jest sprzeczna z celem. Pracując jako coach, bardzo często dochodzę do, pytając ludzi, oni sobie stawiają jakieś cele zawodowe, prawda, rozwojowe, że chcieliby na przykład awansować. Natomiast jak ja się pytam, dlaczego to jest dla ciebie ważne, że chciałbyś zmienić, nie wiem, stanowisko czy pracę, i za tym czuję jakiś dyskomfort albo taką pustkę, to, że jakby to nie jest wypełnione motywacją, jakby nagle ten klient, ta osoba, czy jakby ja, zyskujemy tą świadomość, że ten cel nie może zostać zrealizowany, bo jakby za tym nie ma tak naprawdę wewnętrznej motywacji. Bo może się okazać, że tak jest skonstruowana, nie wiem, nasza firma, że wszyscy mają awansować. Albo tak zawsze mówiła moja mama, że powinnam na przykład skończyć takie, a takie studia. Więc jeśli ta motywacja jest bardzo zewnętrzna, to w pewnym momencie ta nasza energia się kończy. I my się wypalamy w drodze do tego celu, bo w żaden sposób nie czujemy tego płomienia w środku. Mhm. Więc jakby moim zawsze takim, moją taką zawsze, tak jak staram się w jakiś sposób wspierać klienta na tej drodze, to jest najpierw zdiagnozowanie. Co stoi na przeszkodzie do tego celu? Czy on jest spójny, czy jest sprzeczny z tym, co klient rzeczywiście, czy ta osoba ma w środku? I często się okazuje, że mamy cel i mamy dwie motywacje. Jedną tą, która nas do niego pociąga i pcha, i to jest rzeczywiście to, że chcemy z jakiegoś powodu, nie wiem, prawda, czy zmienić pracę, czy właśnie podjąć jakąś aktywność fizyczną, ale z drugiej strony jest tak dużo przeciw, których my gdzieś tam nie analizujemy, ale one w naszej podświadomości są zakodowane. Jest tak dużo naprzeciw, czyli to, że, no nie wiem, musimy rano wstać, a może nam się, może nie lubimy warzyw, czy cokolwiek innego. Już teraz podaję przykład, powiedzmy, ze zrzuceniem wagi, że tak dużo jest sprzeciw, których myśmy nie przeanalizowali i nie mamy świadomie, że my nie ruszymy z miejsca. I teraz jakby naszym zadaniem, czy każdej osoby, która chciałaby podjąć takiego wyzwania, jest przeanalizowanie tego i zastanowienie się, okej, jeśli te rzeczy, które muszę zrobić, żeby osiągnąć mój cel, stoją zupełnie wbrew moim wewnętrznym przekonaniom, to jakby jest to już na pewno taki punkt, gdzie powinniśmy się zastanowić, to co ja innego mogę zrobić, bo to nie zadziała. Mhm. Czyli jeśli idziemy w kierunku takim, gdzie mamy wewnętrzne poczucie sprzeczności i tego, że to nie jest moje, to ja tego nie czuję. Ja tego nie lubię, tego nie chcę. Wszyscy mi to doradzają, mówią na wprost, słuchaj, to jest takie proste, zrób tak, tak i tak. I mówi mi to 10
osób. Pojawia się słówko powinienem.
Tak, powinieneś, co nie jest absolutnie drogą. Dlatego, że można sobie zrobić najprostsze ćwiczenie, każdy może sobie zrobić w domu, zapytać z drugą osobą, z mężem, żoną, dzieckiem, kimkolwiek, tak? Powiedzieć o jakimś swoim marzeniu niezrealizowanym i posłuchać, jakie druga osoba da rady. na to. Dlaczego na przykład, nie wiem, nie wyjechałam sobie, powiedzmy, nie okrążyłam świata. To jest moje marzenie, że ktoś chciał odbyć podróż dookoła świata. Dlaczego tego nie zrobiłaś? I dostajemy rady. I teraz jak my na te rady będziemy reagować? Prawdopodobnie w 90 kilku procentach nasza reakcja będzie zupełnie negatywna. My nie będziemy chcieli słuchać tych rad. Powiemy, że będziemy wymyślać 100 różnych argumentów, co po pierwsze sfrustruje tą osobę, która daje rady, a po drugie nas samych, że czujemy, że to w ogóle jest trafianie kulą w pot. Także nie chodzi o to, żeby dawać rady, żeby komuś mówić, co powinienem, tylko żeby zapytać jego, co dla niego jest najlepsze. Żeby ta osoba mogła sama w sobie poszukać tego rozwiązania. Z jednej strony jest to, wydaje się to bardzo proste, z drugiej strony też trzeba odpowiednio umieć zadawać te pytania. Tak, żeby tą osobę, że tak powiem, wyprowadzić do przodu, a nie przypadkiem zepchnąć ją w dół. Bo możemy też zapytać, co często rodzice nasi pytają się. Przychodzi dziecko, prawda, do domu i mówi, że dostało 1. No to teraz rodzic, jakie często zadaje pytanie? No dlaczego?
Dlaczego?
Tak? Dlaczego dostałeś tą 1? I teraz jak słyszymy to pytanie, dlaczego tak postąpiłeś? Dlaczego ty zawsze tak się zachowujesz? Dlaczego dostałaś 1? To co się pojawia w człowieku? Co się pojawia w momencie, kiedy słyszysz pytanie, dlaczego tak zrobiłeś?
No generalnie obrona jakaś.
Oczywiście, nie pojawia się obrona, pojawiają się, albo są dwa mechanizmy, albo atakujemy, albo zaczynamy się bronić. Czyli też może być tak, że zaczynamy przyjmować, że no tak, no bo mi nigdy nie wychodzi. I zaczynamy w to wierzyć, że mi nigdy nie wychodzi. Natomiast to, co jest zadaniem tej drugiej osoby, która chce wspierać, pomagać, to jest zadać takie pytanie, też o to właśnie chodzi między innymi w coachingu, w motywowaniu innych ludzi, żeby tej osobie pokazać drogę do przodu. Czyli lepiej się zapytać, co możesz następnym razem zrobić inaczej? Co było w tym użytecznego? Co ci teraz pomoże? Czego się nauczyłeś z tego? Co będzie ci służyć? I tak dalej, i tak dalej. Tych pytań jest całe mnóstwo. Czyli omijamy tą taką czarną dziurę tego negatywnego myślenia i dołowania się ciągłego, że nam nie wychodzi. I próbujemy, bo to, co mówię, to dotyczy zarówno my sami siebie możemy tak motywować. To jest taka automotywacja, auto-coaching. Mm-hmm. To jest te pytania, które zadałam, to jest jakby jedna z serii pytań, które pomagają ludziom wychodzić z tego dołka. Albo możemy pomóc w ten sposób drugiej osobie. Czyli ważne jest to, żeby jakby zamiast szukać nawet nie chodzi o przyczyny, tylko jakby zamiast szukać tego, nie wiem, sobie poczucia winy, tak, jaki to ja jestem nieudolny i jak mi się to nie udaje w życiu, no to dobrze, mam to doświadczenie za sobą, czegoś się z tego nauczyłem. I teraz, co mogę dalej zrobić, żeby było inaczej następnym razem?
Mm-hmm. A w momencie, kiedy zaczynamy działanie jakieś konkretne, no i pojawia się moment, chyba zazwyczaj w każdym przypadku, kiedy stajemy w takim punkcie, że zaczynamy szukać już odwrotności, czyli wymówek, żeby tego celu tak naprawdę nie osiągnąć. Zaczynamy się zastanawiać, włos na troje dzielić i tak dalej. Co może pomóc w takiej sytuacji, kiedy no, czujemy, że ten cel już jest daleko. Był blisko, ale oddalamy się.
Czy to jest znowu powrót do motywacji, tak naprawdę, bo jeśli cel, jeśli przez jakiś czas ten cel byliśmy na takiej drodze do realizacji tego celu. To, co często spotykamy się też z takim nazewnictwem efekt jojo w motywacji, czyli to, że zabieramy się do czegoś i jest po prostu efekt wow, że rzeczywiście idziemy jak burza, to jeśli to nie jest to podszyte przepracowaną tą motywacją, czyli jakby zadaniem sobie pytania, do czego mi jest to potrzebne? Co się stanie, jeśli tego nie zrobię? Jakie będą rezultaty niepodjętych przeze mnie działań za 5 czy 10 lat. Czyli jeśli ja sobie tego nie uświadomię i naprawdę nie przepracuję, czy sama, czy właśnie z pomocą, nie wiem, psychologa, coacha, to za chwilę wyczerpują nam się te baterie. Mhm. To jest tak naprawdę takie, wydaje się, proste, no bo po prostu gdzieś musimy odszukać w sobie motywację i ja zawsze pracując, prowadząc szkolenia czy warsztaty, to zawsze staram się najpierw znaleźć to sedno, czyli rzeczywiście, co motywuje tego człowieka, odkryć to razem z nim i pracować na jego zasobach. I dopiero potem, jak już rzeczywiście czuję, że jest ta motywacja zbudowana, że ten cel jest, że to jest jego naprawdę cel, czyli jest to cel, jeden z warunków w ogóle stawiania celów, to jest to, żeby cel był osobisty. To nie może być cel społeczeństwa, to nie może być cel mamy, taty, to nie może być cel męża. To musi być mój cel. Ja muszę wiedzieć, że ja tego naprawdę chcę. To może być mniej bądź bardziej przyjemny cel, ale ja muszę w sobie znaleźć to przekonanie, że to jest dla mnie ważne. Czyli jeśli już to mamy, czyli jakby czujemy, że ta motywacja jest i ten cel jest, dotknęliśmy sedna, to dopiero wtedy zastanawiamy się nad jak mam to zrobić. Ani na odwrót. A my najczęściej robimy na odwrót. Czyli szybko lecimy z tym, jak, dobra, no to teraz będziemy ćwiczyć 3 razy dziennie, biegać, tutaj będziemy pić wodę, będziemy jeść warzywa i tak dalej. A w ogóle jakby w środku nie ma tej motywacji, która być może wystarczyłaby nam do tego, że te pomysły by się zaczęły pojawiać gdzieś tam w trakcie i okazałoby się, że wcale nie jest tak bardzo potrzebna ta struktura i to dokładne takie rozplanowanie każdego dnia i nie wiadomo, co tam jeszcze robimy, prawda, prowadzenie zeszytów i tak dalej. Tylko po prostu ta motywacja, która będzie nas wspierała w tym, bo dla mnie jest to ważne.
A no właśnie, czy małymi krokami, czy dużymi? Tutaj przed naszą rozmową też takie pytanie padło.
I te,
co jest skuteczniejsze?
No właśnie, w coachingu mówi się o tak zwanych baby steps, czyli takich małych krokach. Ja osobiście, pracując z różnymi osobami, widzę, że lepiej działają te małe kroki, bo jest to związane z przekraczaniem naszej strefy komfortu. Czyli wyobraźmy sobie, że nagle ktoś sobie postawi, ktoś, kto zarabia, no niech weźmy taki cel bardzo namacalny, czyli, no nie wiem, pieniądze. Ktoś, kto zarabia 3000 zł, nagle musi sobie wyobrazić, że, bo jego marzeniem jest to, żeby zarabiał 30 tysięcy złotych. Generalnie ktoś ostatnio robił jakieś badania, że ludzie nie są w stanie sobie wyobrazić stawki wyższej niż dwukrotność pensji. I coś w tym jest, bo jakby to, co by się wiązało z tą pensją 30 tysięcy, to jest w ogóle totalna zmiana w naszym życiu. Mhm. Czyli tak dużo jest nowych rzeczy, tak dużo jest nieznanych rzeczy, że strach, lęk przed podjęciem działania jest za wysoki, jest wyższy niż jakby chęć tej zmiany. Czyli w momencie, kiedy zaczynamy pracować sobie nad drobnymi celami, czyli wyznaczamy sobie, powiedzmy, ten cel długoterminowy, na przykład tak jak to wygląda w coachingu, pracujemy sobie tam raz w tygodniu, czy spotykamy się raz na 2 tygodnie i pracujemy sobie nad małymi celami, które jakby sprowadzają się do tego celu długoterminowego, to wtedy to ma sens, bo człowiek powoli wchodzi w tą zmianę, nie czuje tego dyskomfortu. I tu jakby nie chodzi o to, bo też tutaj rozmawiałyśmy sobie wcześniej, bo niektórych motywują duże wyzwania. To jakby nie ma związku. Ambicja czy wyzwania, to jak najbardziej zgadzam się z tym, że dla jednych duże wyzwania, dla innych mniejsze wyzwania i to jest prawdą. Tylko jakby bardziej chodzi o to, że to jest zresztą jakby związane ze strukturą naszego mózgu, że mamy taki system, twór siatkowaty, już tam nie będę wchodziła w nazwy, raz w skrócie, który powoduje, że kiedy pojawia się nowy, nieznany bodziec, to reaguje jakby takim dyskomfortem, czyli oporem, bo ma zakodowane, że ma zachować homeostazę, ma zachować równowagę, czyli jakby im mniej zmian, tym lepiej. Ale wiedząc o tym, że my mamy w mózgu taki właśnie twór, który za to odpowiada, to jakby świadomie też powinniśmy przeanalizować ten nasz lęk, tak, i w jakiś sposób go przełamywać właśnie tymi małymi krokami.
Mhm. Są sytuacje, no tutaj nawiążę na przykład do rzucania palenia. Mhm. Są sytuacje w życiu, kiedy coś nam się wali już totalnie i szukamy takiej furtki, no najczęściej sytuacje stresowe, jakieś trudne, powodują, że ktoś wraca do nałogu. No to jest taki jeden z przykładów, ale że odkładamy ten cel. Czy tak zwane te porażki życiowe muszą się wiązać z taką sytuacją cofania się? Czy co pomaga w tej zachowaniu tej energii?
Mm-hmm. To znaczy właśnie też tak jak wspomniałam, to jest kwestia takiej naszej wewnętrznej mapy pytań, które sobie zadajemy w głowie. Bo jeśli przy okazji takiej porażki, która jest nieuniknionym elementem procesu rozwoju, każda porażka, tak jak to powiedział Einstein, co zresztą moje ulubione stwierdzenie, zapytany kiedyś o to, jak, w jaki sposób zwiększyć ilość sukcesów, on powiedział, że aby zwiększyć ilość sukcesów, to przynajmniej o połowę musisz zwiększyć ilość porażek. I coś w tym jest, bo wystarczy popatrzeć na małe dziecko. Ja jeszcze mam takie świeże doświadczenie, moja córeczka ma niecałe 2 latka, jak uczyła się chodzić, że ona tych porażek do tej drogi, kiedy zaczęła chodzić, miała całe mnóstwo. Natomiast upadając, na szczęście nie miała jeszcze zakodowanego tego wbijanego nam przez społeczeństwo mechanizmu właśnie porażki, że to jest coś złego. Czyli w momencie, kiedy ona spadała na pupę, to podnosiła się i żwawo szła dalej do przodu, bo jakby traktowała, że to jest element potrzebny, niezbędny do tego, żeby nauczyć się chodzić. I tak jest z każdą inną rzeczą. Jak sobie przypominamy siebie, jak uczyliśmy się jeździć samochodem, jak przypominamy sobie siebie, jak uczyliśmy się, nie wiem, obcego języka, to ponosiliśmy całe mnóstwo porażek. Tylko teraz to, w jaki sposób my się obchodzimy z tą porażką, prowadzi do tego, czy my osiągniemy ten sukces, czyli ten ostateczny cel, czy nie. Czyli czy my potrafimy na drodze do tej porażki, w momencie, kiedy rzeczywiście wrócimy do palenia, powiedzieć sobie, okej, jakby to się każdemu może zdarzyć. I nie obarczać się tym poczuciem winy, że w ogóle
stała się tragedia. Już będzie tak, tak dalej, już tak, będę palił, tak,
tak? Tak, tak, tak. Najczęściej tak jest, że jeżeli powtarza się to 3 razy, no to my wtedy już się totalnie poddajemy. Mało tego, są ludzie, którzy nawet raz nie spróbują, nawet nie podejmą ryzyka, bo tak bardzo boją się porażki. Niestety mechanizm, którego my się uczymy w szkole, którego no, uczą nas na pewno nie intencjonalnie rodzice, tak, bo wiadomo, rodzice chcą dobrze, ale jakby też podświadomie nam taki mechanizm kodują w głowie, powoduje, że my nawet nie podejmujemy próby. Więc siedzimy na tym naszym starym fotelu, zakurzonym, popsutym do połowy, średnio wygodnym i nie mamy ochoty z niego wstać, żeby zmienić go na nowy fotel, bo jest to znane. Jest to znane zło, ale wiemy, to nam nic nie grozi, a tam to może czyhać na nas porażka. Ale pytanie, czym jest tak naprawdę ta porażka? Co takiego najgorszego się stanie, jeśli nie uda ci się tym razem? Co takiego się najgorszego wydarzy? Kiedy człowiek sobie zadaje to pytanie, okazuje się, no świat się nie zawali, tak? Nie takie rzeczy się dzieją na świecie. Więc ja myślę, że przede wszystkim odciążyć siebie z jakiegoś takiego poczucia winy, które mamy i wstydu i tam wszystkiego innego, co się z tym wiąże, takiego negatywnego, bo to do niczego nie prowadzi, tylko za każdym razem zadawać sobie pytanie, co w tej sytuacji było użytecznego? Czego się nauczyłam? I jak ja teraz mogę wykorzystać to, żeby pójść dalej? I przestać dawać sobie wchodzić na głowę z hasłami gdzieś tam z otoczenia, że no widzisz, to w ogóle nie ma sensu. Widzisz, tobie, ty to tak zawsze masz. Ty to zawsze mówisz, że tak, a potem jest tak. No bo w pewnym momencie, jak człowiek usłyszy wielokrotnie powtarzaną jakąś tam prawdę mówioną przez kogoś, zaczyna w nią po prostu wierzyć. Mhm. I jeśli zaczyna w nią wierzyć, to tutaj zaczyna problem. Bo jeśli my sami mamy przekonanie, że nam się nie uda, to nam się nie uda. I też jest takie fajne powiedzenie, które lubię, że podchodząc do tej samej sytuacji, kiedy jedna osoba ma pełną wiarę i przekonanie, że to jej się uda i że to ma sens, to jest to tak samo prawdziwe, jak w tej samej sytuacji, do której podejdzie druga osoba i powie, że to nie ma sensu i to się nie uda. I z całą pewnością jakby to przekonanie może w bardzo dużym stopniu zadecydować, jak to się dalej potoczy w przypadku tych dwóch osób.
A jeśli chodzi o osobowość, czy ona ma jakiś wpływ na nasz ten słomiany zapał, czy też nie?
No na osobowość składa się dużo różnych czynników. Ja bym powiedziała, że na pewno mamy pewne osobowościowe skłonności, czy temperamentalne. Do tego, w jaki sposób podchodzimy do życia i do pewnych wyzwań. Nie chciałabym powiedzieć, że to, że jestem na przykład, nie wiem, że ktoś jest melancholikiem, czyli osobą taką, która raczej ma tendencje depresyjne, jakby ze względu na temperament, czyli osoba, która wolno reaguje na bodźce, wolno reaguje na otoczenie, a z drugiej strony też jest słabo odporna emocjonalnie. To jest to no, pewna cecha temperamentu, układu nerwowego, mówiąc w skrócie. I na pewno taki typ no, ma trochę trudniej, tak? To znaczy po prostu gdzieś tam jakby pewnie musi sobie wypracować jakąś taką swoją ścieżkę. No łatwiej ma na pewno sangwinik, który właśnie szybko reaguje na zmiany, szybko reaguje na bodźce i ma bardzo wysoką odporność emocjonalną. Pomimo tego, że jestem psychologiem i wiem, że gdzieś tam to naukowe są badania, które o tym mówią, pracuję z różnymi ludźmi i uważam, że jakby patrząc na swoje doświadczenie, że bardziej siła naszej wiary, naszych przekonań, naszej motywacji pomaga nam, bez względu na to, jaki mamy temperament, dojść do tego celu, niż sam ten temperament. Czyli jeśli miałabym do czynienia z sangwinikiem, czyli tą osobą taką, mówię, bardzo energiczną, szybko reagującą na wszystko i radzącą sobie ze stresem, i tą drugą osobą, melancholikiem, przeciwnym temperamentem, ale ten pierwszy nie miałby ochoty, tak, na zmianę, nie miałby tej motywacji i tak dalej, to jestem przekonana, że miałby dużo mniejsze szanse dojścia do tego celu. Natomiast jeśli taki, no mówię, melancholik, czy taka osoba z osobowością właśnie bardziej depresyjną, gdzieś tam w środku przepracowuje sobie jakiś problem i nabiera tego przekonania, że warto, to ja też jestem przekonana, że ona ten swój sukces osiągnie mały. Także też myślę, że to nie ma co szukać gdzieś, bo po pierwsze nie ma też takich czystych typów, to jest kolejna sprawa, że mamy te osobowości zmiksowane. Mm-hmm. Na to się tak wiele czynników składa, czynniki środowiskowe, to w jaki sposób jesteśmy wychowywani, to jakie mamy wydarzenia w życiu i jak na nie reagujemy. Nasze dzieciństwo też, tak? Właśnie nasz temperament, nasze doświadczenia i całe mnóstwo innych rzeczy, które łącznie sprawiają, że każdy z nas reaguje inaczej. Dlatego ta praca też powinna być taka indywidualna i nie lubię, ja osobiście nie lubię takiego wkładania w szufladki, takiego schematycznego myślenia, to z całą pewnością ułatwia, prawda? Mhm. Bo jakby to ułatwia pewne jakieś tam, każdemu ułatwia takie schematyczne myślenie w niektórych sytuacjach, podejmowanie jakichś decyzji, ale myślę, że to nie jest dobre w przypadku właśnie planowania czy motywacji do jakichś tam działań.
Ale a propos podejmowania decyzji, są ludzie, którzy mają trudności z dokonywaniem w ogóle jakichkolwiek decyzji. Kto najczęściej?
Mhm. No to tutaj niestety sięgamy gdzieś tam do dzieciństwa właśnie, bo to podejmowanie decyzji wiąże się z właśnie uczeniem przez rodziców nas podejścia po pierwsze do właśnie porażek i odpowiedzialności. Czyli jeśli dziecko jest od samego początku uczone odpowiedzialności za dane zadanie. Niech to będzie małe zadanie, niech to będzie właśnie wyrzucenie śmieci, czy jakiś inny obowiązek, to jakby posiadając tą odpowiedzialność, dziecko konfrontuje się, po pierwsze, jeśli czegoś nie zrobi i czuje błąd, to wie, że samo to źle zrobiło i też czuje osobiście czuje tą chęć naprawienia błędu, wzięcia odpowiedzialności, zrobienia czegoś innego. Ale co ważniejsze, jeśli ma sukces, i to nie jest rada mamusi, tatusia albo zrobienie czegoś za to dziecko, to jeśli ma ten sukces, to gwarantuje jeszcze większy sukces na przyszłość, bo jest świadome tego, to ja to zrobiłam. I niestety, no muszę tutaj przyznać, że tutaj uderzając w swoją płeć trochę i w nas mamusie, sama czasem się bije w pierś, że tak jest, że mamy taką tendencję do takiego matkowania, takiej nadopiekuńczości, wyręczamy nasze dzieci, szczególnie synków, tak, żeby się nie przemęczyli. To na pewno nie jest dobra droga. I w takich chwilach dobrze, jak wchodzi ojciec też i gdzieś jednak tą odpowiedzialność przekazuje, jak dziecko wie, że musi samo podjąć jakąś decyzję, dokonać wyboru, małego wyboru, bo to jakby mówimy o dzieciach. I to jest moim zdaniem gwarantem na przyszłość, że takie dziecko będzie miało większą łatwość podejmowania decyzji.
Czy tak naprawdę poczucie własnej wartości ma tutaj znaczenie, jeśli chodzi o motywację? Bo mam wrażenie, że jak tak słucham właśnie, to, to tak naprawdę wszystko się w nas bierze gdzieś z tego poczucia chyba.
Mhm. Znaczy poczucie wartości, które tak naprawdę gdzieś budujemy właśnie od dziecka. Czyli jeśli, wracając do tego, co powiedziałam wcześniej, jeśli rodzic odpowiednio reagował na nasze sukcesy i porażki, to jest bardzo ważny temat, że właśnie w motywacji, że my nie jest dobrą rzeczą, kiedy motywujemy dziecko w taki sposób, że utożsamiamy jego zachowanie z oceną tej osoby. Czyli mówimy, nie wiem, wchodzimy do pokoju, mówimy, o, jesteś wspaniałym chłopcem, bo posprzątałeś pokój. No to co takie dziecko myśli? To znaczy, że co? Że jeżeli bym nie posprzątał, to już nie jestem wspaniały? Mhm. Czyli warto jest oceniać przez pryzmat faktów. Powiedzieć, że widzę porządek w twoim pokoju, powiedzieć o tym, jak ja się z tym czuję. Jest mi bardzo miło z tego powodu, nie wiem, cieszę się, jestem zadowolony. Dzięki temu, tak, pooglądajmy sobie film na przykład. I powiedzieć jakby przez pryzmat tak zwanego komunikatu ja, czyli co ja w związku z tym czuję. Bo mamy często tendencję do tego, że po pierwsze oceniamy, czyli mówimy, a lekceważysz mnie, bo masz bałagan na przykład, tak? Albo nie szanujesz mnie, bo nie pozmywałeś naczyń. Nie szanujesz mnie, bo ja mówię 10 razy do ciebie, a ty cały czas... To są oceny, które w małym dziecku niestety budują właśnie jego niskie poczucie wartości. Czy to są te oceny pozytywne, czy negatywne, to jeśli nie mówimy przez pryzmat swoich uczuć, tylko oceniamy kogoś, no, jakim prawem my możemy stwierdzić, że ktoś nas lekceważy dlatego, że nie posprzątał? No, jest 100 różnych powodów, dla których on mógł nie posprzątać na przykład. No i w tym momencie jakby no, powodujemy, że te poczucie wartości tego małego człowieka spada, no a jakby wiadomo, że wchodzimy z nim w dorosłe życie i reagujemy na pewne sygnały z otoczenia właśnie tak, jak byliśmy wychowywani jako małe dzieci. Czyli jakby to też jest tak, że nasz mózg wychwytuje pewne rzeczy, które wpływają na nas dobrze albo źle. Trochę to jest tak z optymistami, prawda, i pesymistami. Ze szklanku do połowy pełną, ze szklanku do połowy pustą. Dokładnie ta sama sytuacja może zostać oceniana zupełnie inaczej w momencie, kiedy nasze poczucie wartości jest na przykład niższe albo wyższe.
Ale siła woli w dążeniu do celu jest niezwykle istotna. No, ale podejrzewam, że są konkretne rzeczy, które możemy zrobić, żeby w sobie tą siłę woli wzbudzić.
Jedną z takich rzeczy jest podjęcie działań i zakończenie małego działania sukcesem. Taką metodą, może prostą, ale myślę, że można zastosować ją już dzisiaj, w każdej chwili, to jest zrobienie czegoś, co odkładaliśmy długo, tak, na zawsze tam na jutro, na poniedziałek, na przyszły rok. Zrobienie jakiejś drobnej, małej rzeczy. Nie wiem, posprzątanie szafki jednej półki. Zrobienie porządku w piwnicy, tak. Zadzwonienie do osoby, do której już długo, dawno chcemy zadzwonić, ale odkładamy ten telefon. Napisanie maila, cokolwiek. Niech to będzie jakaś drobna rzecz. Taka pożyteczna, tak, która w jakiś tam sposób gdzieś nam zalega. I uwolnienie w ten sposób pewnej dawki energii. Tak to wygląda. No, każdy z nas ma takie doświadczenia, gdzie jak już coś w końcu zakończymy, tak, co nam gdzieś tam zalegało, czyli zamkniemy tą figurę. Też jest jakby w psychologii taki mechanizm domykania figury z psychologii Gestalt, gdzie to powoduje uwolnienie energii. I jakby podjęcie takiego jednego kroku najczęściej powoduje, że my chcemy kolejny raz dostać te endorfinki, które nam się uwalniają w momencie, kiedy zakończymy działanie. Bo to jest kwestia, no niestety, ale hormonów, biologii, tak, i tego wszystkiego, co gdzieś tam w środku decyduje o tym, w jaki sposób się czujemy. Więc zamykając to zadanie, dostajemy odpowiednią dawkę energii. I często jest tak, że jakby chodzi o utrwalenie nawyku, bo tutaj było pytanie, co zrobić, żeby gdzieś tam nie przerwać, więc no, są różne teorie. Jedni mówią, że 21 dni, inni mówią, że 200 powtórzeń, prawda, że zrobienie czegoś, żeby to weszło nam w nawyk. Z całą pewnością musi być to jakaś wielokrotność, powtarzalność tej czynności, czy tego, co robimy w kierunku tego naszego celu, żeby wejść w nawyk. Bo potem tworzy nam się taki mechanizm, który mówi w środku gdzieś tam ten głos z tyłu, że szkoda to zostawić, że to jest już tak cenne, że tyle zainwestowaliśmy, czyli ta inwestycja była tak duża, że nam jest szkoda to rzucić. Czyli jak zbudowaliśmy już kawałek tego domu, to nam jest szkoda tą budowę zostawić. I kontynuujemy to. Natomiast jakby jak w momencie, kiedy się poddajemy za każdym razem po jednym małym kroku, no to jakby my mamy całe mnóstwo porażek wtedy, więc dostajemy taką informację zwrotną do siebie, tak, nasz umysł, że no, nie ma sensu podejmować żadnego wyzwania, skoro i tak mamy tylko porażki. Więc ja zachęcam do tego, żeby kończyć zadania. Choćby małe kroki, nie wiem, zrobić sobie, zaznaczyć sobie 25 minut, gdzieś tam się nawet mówi o takiej technice zarządzania czasem, 25 minut na wykonanie jakiegoś zadania, zamknięcie. Można się nawet nagrodzić w jakiś sposób. Absolutnie nie słodyczami, absolutnie nie, wiem, nie alkoholem.
Nie przy zrzucaniu
wad. Tak, tylko właśnie czymś takim, co lubimy, no nie wiem, obejrzeniem sobie fajnego filmu, przeczytaniem jakiejś ciekawej książki, rozmową z przyjaciółką. Przynajmniej takie początkowe warunkowanie, żeby to zadanie miało dla nas takie pozytywne skojarzenie. Żeby gdzieś się zakodowało jako coś przyjemnego. Żeby zamiast tego, że my zawsze gdzieś tam się biczujemy, prawda, za to, że
znowu mi nie wyszło.
Tak, że znowu mi nie wyszło, to żebyśmy to ten drobny sukces nagrodzili w taki sposób, który jest na pewno zdrowy, ale też jakby będzie nam się kojarzył z czymś przyjemnym.
Pani Asiu, ale są takie sytuacje w życiu, takie etapy, bym powiedziała, w życiu, że no często padają takie stwierdzenia, że człowiek zakochany, no to przed do przodu, a człowiek starszy, no to już generalnie ma wszystko za sobą, nic go nie czeka i żadne cele w życiu już tak naprawdę to nie dla nich do osiągnięcia. Czy rzeczywiście...
Czy wiek, tak? Czy
wiek ma, tak, wiek ma znaczenie przy tej motywacji?
To jest też, ja jakby uważam, że wiek jest tutaj bardziej związany z tym, jakie przekonania są w społeczeństwie na temat wieku. Czyli jeśli wszyscy będą mówić, że no osoba starsza to już w ogóle najlepiej, żeby gdzieś tam się zamknęła w domu i co ona ma tam robić, tak? No, i my uwierzymy w to przekonanie, no to... niefajnie, tak? Bo jakby w tym momencie rzeczywiście skazujemy się na opinie innych ludzi. Natomiast całe mnóstwo, ja sama osobiście znam całe mnóstwo osób, bo współpracowałam też przez jakiś czas z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, gdzie było mnóstwo naprawdę bardzo fajnych, fantastycznych osób, energicznych, które przewyższały swoją energię całe mnóstwo innych osób młodych, które ja znam, które w ogóle nie dorównują tą energią i poziomem właśnie motywacji, gdzie no, taniec, teatr, języki obce, w ogóle no po prostu niesamowite rzeczy. I ci ludzie naprawdę mają fajną w tym pasję, zabawę. I uważam, że to jest kierunek, że to jest super sprawa, żeby właśnie nie dać się zamknąć gdzieś tam ze względu na wiek, nie dać sobie wmówić, że teraz to... Dla większości ludzi coś w tym jest, że życie zaczyna się po 40, tak? Bo wtedy kończył się ten pęd. Co ciekawe, dlaczego? Dlatego, że dopiero po tej 40, czy tam po 50, u każdego to trochę inaczej wygląda, zaczynamy sobie zdawać sprawę z tego, że ja teraz nareszcie mogę coś zrobić dla siebie. I to jest to, do czego, o czym mówiłam na początku. Wtedy my stawiamy cele, które są ważne dla nas, a nie tylko dla naszych mężów, żon, dzieci, rodziców i tak dalej. W tym momencie taka osoba starsza zaczyna sobie odpuszczać, i to jest bardzo zdrowe i fajne, i mówi sobie, a ja mam to w nosie, ja też chcę trochę pożyć, chcę coś mieć do tego życia. I stawia na bycie, a nie na robienie. Bo gdzieś, kiedy my jesteśmy w tym wieku produkcyjnym, to jakby cały czas mamy w głowie zakodowane, że my musimy robić. I sobie cały czas stawiamy takie zadania, które tak, nie do końca są nasze, ale musimy je realizować. No bo tutaj, bo pieniądze, bo rodzina, bo coś. I nie ma w ogóle tego czasu na pobycie. Ja sama się czasem łapię na tym, że już jakby też zupełnie inaczej planuję sobie. I ja sobie po prostu stawiam takie punkty, takie, ja to mówię, beczki, których mam ten czas dla siebie na pobycie. I to mi daje dużo energii, bo jakby są pewne rzeczy, które muszę zrobić i wiem, że muszę i to jest nieuniknione i nie zawsze jest to przyjemne, ale nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby zupełnie zapomnieć o takiej sferze, która po prostu jest taką chwilą właśnie, kiedy ja naprawdę czuję się zrelaksowana. I ja myślę, że dużo ludzi w tym naszym społeczeństwie ma mało tych chwil takich, które tak naprawdę powodują, że nam się chce. Że my mówimy o sobie, że jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. Zamiast właśnie na tym robieniu, mówię, trochę skupić na pobyciu.
Mm-hmm. Pani Jasiu, tak zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, no tak sobie zastanawiam się, co sobie teraz myślą nasi słuchacze, którzy raz, drugi, trzeci podejmowali jakieś postanowienie, jakiś cel sobie obierali, ale go nie osiągnęli i tak sobie myślą, psychologiczny tak zwany bełkot. Czy rzeczywiście, co nam tak naprawdę, jakie my błędy robimy, że my tego, co chcemy, nie osiągamy?
Znaczy ja myślę, że każdy pewnie popełnia inne błędy. Takie rady, właśnie, nie lubię rad, ale jakby ze względu na to, że może rzeczywiście ktoś chciałby skorzystać, to takie kilka punktów, które mogłabym powiedzieć, w jaki sposób wyznaczać sobie te cele, żeby one miały sens, to na pewno... Tak jak powiedziałam, cele muszą być przede wszystkim osobiste, czyli my musimy czuć, że to ma dla nas sens. Należy zadać sobie zawsze pytanie przy tym celu, dlaczego to jest dla mnie ważne. Cel musi być określony w czasie, bo jeśli my nie mamy, nie wiemy kiedy, to się nie wydarzy nigdy. Więc określ sobie w czasie, napisz dokładnie, do kiedy ty chcesz to zrealizować. Fajnie, jeżeli cel jest napisany w czasie teraźniejszym, czyli mówimy i dokonanym trybie, czyli mówimy, mam już coś, posiadam, jestem, zrobiłam i tak dalej, bo dla naszej podświadomości nie istnieje coś takiego jak czas przyszły, czyli jak mówimy, będę miał, zrobię i tak dalej, to jakby to nie działa motywująco. Natomiast do naszej podświadomości musi trafić taki sygnał, że już to mam. Kolejnym punktem jest to, że my te cele musimy widzieć. One jakby, im bardziej cel jest namacalny, czyli co ty będziesz czuł, jak ten cel osiągniesz, co będziesz, po czym poznasz, że ten cel osiągnąłeś. Jeśli te cele są namacalne i my je widzimy, to jakby też nasza podświadomość zaczyna wyszukiwać z otoczenia wszystko to zbierać, co będzie nas motywować. Kiedy ja już sobie to zwizualizuję, to idąc przez miasto, ja już widzę zupełnie inne rzeczy, czyli idąc na spacer, idę zupełnie inne rzeczy, które mi będą pomagały w realizacji tego celu, niż dotychczas, kiedy tego nie miałem zwizualizowanego. Także ta wizualizacja. I też bardzo ważne jest to, żeby one były pozytywnie sformułowane. Czyli zamiast mówić, nie będę ważyć tam ileś kilo, tak, nie chcę być bezrobotna, nie chcę być biedna, nie chcę być chora. To zamiast tak, gdzie tak naprawdę tą informacją przywołujemy do siebie te wszystkie nieszczęścia, trzeba zmienić sobie ten cel na pozytywne. Czyli powiedzieć, mam zdrowie, jestem zdrową osobą, jestem szczęśliwa, tak, nie wiem, posiadam, nie wiem, żyję w dobrobycie i tak dalej. Czyli mówić sobie pozytywne te rzeczy, a nie negatywne. To są takie bardzo proste rzeczy. Ja więcej o tych mówię na różnych tego typu punktach i rozwijam te myśli na warsztatach, gdzie można sobie w praktyce przećwiczyć konkretne te punkty, o których powiedziałam, i wypracować pod swoje własne cele. Czyli jakby tak zindywidualizować ten swój plan działania.
To co, zapraszamy na warsztaty?
Mm-hmm, tak, zapraszamy na warsztaty. Właśnie warsztaty pod tytułem Mapa Marzeń, gdzie będziemy sobie tworzyć taką mapę marzeń, dokładnie zwizualizowaną, na podstawie dobrze określonych celów, czyli we właściwy sposób postawionych celów. Przepracujemy sobie też pewne blokady i przeszkody, które do tej pory, przekonania, które do tej pory blokowały nas w osiągnięciu tego celu. Rozpiszemy sobie ten cel, te cele tak, żeby rzeczywiście one jakby zostały w odpowiedni sposób przyswojone przez naszą podświadomość przede wszystkim. I stworzymy sobie taką mapę marzeń. Te warsztaty będą się odbywały już w najbliższą środę. Cały czas trwają zapisy, to jest 29 stycznia, o godzinie 17 zaczynamy. W budynku Kolegium Mazowia, czyli tam Sokołowska 161. Zapraszam na stronę, fundacji, która też właśnie wspiera ten projekt. www.laloba.eu. Ewentualnie można się zapisywać tutaj pod numerem telefonu, nie wiem, podać. Mhm. 606 618 671 i zapraszamy wszystkie osoby, zarówno kobiety, jak i mężczyzn, na ten warsztat dotyczący planowania i wyznaczania właśnie celów na przyszły rok.
No, miejmy nadzieję, że państwo zechcą skorzystać, konkretnie popracować nad sobą, żeby właśnie za rok móc powiedzieć chociażby, że się jest bliżej tego celu. Bardzo dziękuję za rozmowę, Joanna Sańko-Stańczyk, psycholog, coach, trener, między innymi także ekspert komunikacji międzypłciowej. Mogłabym tak długo pewnie wymieniać. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję.
I zapraszamy państwa, już mogę zdradzić, na kolejną naszą rozmowę. Mam nadzieję, że pani Joanna zechce do nas zawitać do studia, żeby porozmawiać trochę o relacjach międzypłciowych.
Z przyjemnością.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję jeszcze raz.